Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy. Na antenie Radia Poznań zapraszamy na półgodzinny program medyczny. Dziś będziemy m.in. symulować.
Ambulans ma torować sobie drogę, a nie ma pędzić jak Formuła 1, bo tu chodzi o to, żeby faktycznie dotrzeć do tej osoby potrzebującej pomocy najszybciej jak się da, ale najbezpieczniej jak się da.
Na nowoczesnym symulatorze będą się uczyć ratownicy, jak szybko i bezpiecznie dotrzeć do potrzebujących.
Do potrzebujących, ale w biednych krajach afrykańskich wyruszyli też lekarze okuliści z Poznania.
Takie osoby zwykle poruszają się z takim najmłodszym dzieckiem z rodziny, które jakby zastępuje oczy takiej osobie.
Pomoc jest możliwa i niosą ją właśnie lekarze współpracujący z poznańską fundacją Redemptoris Missio.
Pomoc psychologiczną, ale też lokalową oferują osobom pokrzywdzonym miejskie instytucje w Poznaniu.
Osoby, które już doświadczają przemocy lub są zagrożone taką sytuacją, stanowiłyby największą taką grupę. I one nie wszystkie potrzebują wsparcia materialnego, ale niektóre potrzebują wsparcia psychologicznego, aby przepracować tę sytuację.
Niedawno zakończył się tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Wrócimy do miejsc, gdzie taka pomoc jest zapewniona przez cały rok.
A na koniec o tym, że po pandemii, często jak co roku po zimie, chciałoby się coś nieco zrzucić, więc zaczynamy biegać, ćwiczyć.
Ćwiczysz fajnie, lepiej się czujesz, kręgosłup cię trochę mniej boli, poprawiasz swoje samopoczucie, natomiast jeżeli nie zmienisz nic, jeżeli chodzi o sposób żywienia, no to tak naprawdę nie zmieni się.
Z tym często trudniej, w magazynie kilka cennych rad od trenerki fitness.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zaczynamy.
Koronawirus. Raport.
Zaczniemy jednak nasz program od przypomnienia. Od wtorku, 1 marca, rząd znosi większość obostrzeń sanitarnych. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem o ponad 30% tydzień do tygodnia. Stąd taka decyzja, ale decydenci studzą optymizm. To jeszcze nie koniec pandemii.
Widać, że ta ostatnia fala, mimo tak dużej liczby zakażeń, z jaką mieliśmy do czynienia, w gruncie rzeczy z punktu widzenia systemu szpitalnictwa była najmniej dolegliwa i to jest bardzo ważny argument, który mówi o tym, że ryzyko, które na początku stycznia ocenialiśmy jako wysokie, to ryzyko w tej chwili możemy na podstawie już normalnych danych ocenić jako stosunkowo niskie i to jest tak naprawdę najważniejszy argument odnośnie decyzji, które podejmujemy.
Znosimy większość obostrzeń i zostawiamy tylko te, które są najbardziej konieczne. Nadal tylko będzie obowiązywało noszenie maseczek w miejscach publicznych, w szczególności w środkach komunikacji publicznej, w sklepach, tam gdzie ten dystans między ludźmi jest bliski. Ale przywracamy również normalną pracę w urzędach. W urzędach obowiązywała praca zdalna. Znosimy to zalecenie. Urzędy wracają do normalnego funkcjonowania.
Mówili minister zdrowia Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki. Reasumując, od 1 marca, czyli od najbliższego wtorku, przestają obowiązywać wszystkie limity osób, w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca. W mocy pozostają nadal restrykcje dotyczące noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, a także izolacji i kwarantanny dla współdomowników oraz kwarantanny przyjazdowej dla osób, które nie mają ważnego certyfikatu szczepionkowego.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Symulator karetki stanął w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Wygląda jak stanowisko do gry komputerowej, ale jest miejscem, gdzie będą się szkolić kierowcy i ratownicy karetek. Wszystko po to, by jeszcze bezpieczniej pokonywać drogę do pacjenta.
Symulator odwzorowuje 60 scenariuszy, które mogą się wydarzyć na drodze, kiedy ratownicy jadą do chorego lub do wypadku. O tym, jak bardzo symulator pomoże ratownikom, rozmawiam z rzecznikiem pogotowia w Poznaniu, Robertem Jutkiem.
Na zdrowie.
Na najbliższych światłach jedź prosto. Jedź prosto.
Staraliśmy się już od dłuższego czasu o takie narzędzia, które mogłyby nam pozwolić pokazać przyszłym pracownikom, czy też przyszłym kierowcom pojazdów uprzywilejowanych, i to zarówno ratownikom medycznym, jak i kierowcom, z jakimi zagrożeniami na drodze wiąże się prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Dlatego, że już na samej drodze bardzo trudno jest odzwierciedlić to, co może nas spotkać, ale też jest to bardzo niebezpieczne, żebyśmy takie warunki tworzyli w normalnym ruchu.
Czyli tutaj wysiada kierowca czy ratownik i co może sobie zaprogramować?
Stanowisko jest tak skonstruowane, że użytkownik prowadzi pojazd uprzywilejowany w takich warunkach, jakie instruktor mu zadaje, czyli instruktor może stworzyć zarówno różne warunki nawierzchni, warunków pogodowych, różne scenariusze, mam tu na myśli cykl miejski, autostradę, czy też jazda poza miastem i jakby podczas tej jazdy generowany jest cały szereg różnych zdarzeń. Mam tu na myśli wtargnięcie pieszego, jakieś dziwne, nieracjonalne zachowanie innego kierowcy, czy też wtargnięcie zwierzęcia, czy jakiekolwiek inne sytuacje, które mogą mieć miejsce, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie używania tych sygnałów świetlodźwiękowych. Dlaczego taki duży nacisk właśnie na to? Dlatego, że używając tych sygnałów jest ta presja dotarcia najszybciej do miejsca zdarzenia, jak tylko jest to możliwe, ale też po drodze nie stosujemy się do zasad ruchu drogowego i tutaj pokonujemy skrzyżowania na czerwonym świetle, czasami przejeżdżamy przez ulicę jednokierunkową pod prąd, czasami nie stosujemy się do znaków drogowych i to generuje cały szereg zagrożeń, różnych zagrożeń. I tutaj faktycznie czasami zbyt szybka jazda może doprowadzić do kolizji, czy też do jakiegoś wypadku, który może być tragiczny w skutkach. I ten symulator ma właśnie za zadanie wszystkim pokazać, jakie to zdarzenia mogą być i poza tą presją szybkiego dotarcia na miejsce również muszą mieć tą świadomość, że w każdej chwili może ktoś na tą ulicę wtargnąć, wbiec, czy też po prostu zajechać drogę.
Czy to jest symulator dla osób, które zaczynają pracę, czy tych, które już też pracują, żeby się podszkolić na przykład?
Użytkowanie tego symulatora, mamy nadzieję, będzie bardzo intensywne i tutaj intencją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jest przeszkolenie już pracujących kierowców i ratowników medycznych, którzy mają to uprawnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, ale również przy ścieżce rekrutacji sprawdzenie umiejętności przyszłych kierowców czy też ratowników medycznych. Chcielibyśmy zobaczyć, jak się zachowują na drodze, kiedy używają tych sygnałów świetlodźwiękowych, czy faktycznie uważają, że ten sygnał daje im takie uprawnienie do tego, żeby nie zwracać uwagi na innych użytkowników ruchu, tylko po prostu dotrzeć jak najszybciej do celu, czy też po prostu tak jak wielu już takich doświadczonych kierowców i ratowników, którzy prowadzą te pojazdy, wiedzą, że ambulans ma torować sobie drogę, a nie ma pędzić jak Formuła 1, bo tu chodzi o to, żeby faktycznie dotrzeć do tej osoby potrzebującej pomocy najszybciej jak się da, ale najbezpieczniej jak się da, bo jeżeli taki ambulans będzie miał kolizję, to ten czas dotarcia znacznie się wydłuży, więc jakby wszyscy wiemy, że należy sobie tą drogę torować, ale możemy się spotkać na drodze z tymi różnymi sytuacjami, gdzie faktycznie ktoś nas może po prostu nie widzieć, mimo że nam się wydaje, że jesteśmy widoczni, lub też wbiegnie nam dziecko, które gdzieś tam za piłką popędzi, więc jakby to wszystko musimy przewidywać na drodze, cały czas to otoczenie obserwować i ten symulator właśnie ma takie zadanie, żeby jak najwięcej tych zdarzeń wygenerować podczas przejazdu.
Czyli myślenie, ale też ćwiczenie refleksu, tak?
Tak, tu chodzi też o to, żeby faktycznie przewidywać to, co się może zdarzyć, że gdzieś tam kierowca podjeżdżający do przejścia dla pieszych widzi, że wydaje się, że wszyscy stanęli i oczekują, ale nagle ktoś jednak może wejść na to przejście dla pieszych, ktoś zamyślony z telefonem w ręku czy czymkolwiek, różne sytuacje mogą mieć miejsce i faktycznie zależy nam na tym, żeby przeszkolić jak największą liczbę osób, jak największą liczbę pracowników i użytkowników tych ambulansów, którzy zarówno już pracują, ale też, którzy będą w przyszłości te ambulanse prowadzić.
Pierwsi chętni już się zapisali albo już siedzieli, już próbowali?
Pierwsi chętni tak. Przy przekazaniu przejechali się kilkoma trasami, które wygenerowane zostały przez ten symulator, natomiast cały cykl szkoleń mamy zamiar rozpocząć już w najbliższym czasie. Tu chcielibyśmy jeszcze przygotować dobrze instruktorów, którzy będą prowadzili tego rodzaju szkolenia i chcielibyśmy, żeby te szkolenia były porównywalne ze sobą, żeby sprawdzić faktycznie te umiejętności różnych osób, ale zaznaczam, podkreślam, to nie są żadne egzaminy czy sprawdzanie kogokolwiek. Tu chodzi o to, żeby być coraz lepszym, coraz bardziej bezpiecznie prowadzić te pojazdy i chodzi o to, żeby doskonalić swoje umiejętności. Na pewno nie jest celem tutaj wyłapanie jakichkolwiek błędów, czy też wskazywanie, że ktoś robi coś źle, to kładziemy duży nacisk. Ja sam jestem ratownikiem, który posiada takie uprawnienie do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego i powiem szczerze, że na pewno na takim symulatorze również popełniłbym szereg błędów i pewnie każdy z nas, ale chodzi o to, żeby faktycznie pokazać, co nas może na drodze spotkać, coś, czego w ogóle możemy się na dzień dzisiejszy nie spodziewać.
Na najbliższych światłach skręć w lewo.
Magazyn na zdrowie.
Wielkopolscy okuliści znów przywracają wzrok mieszkańcom Afryki. Wylecieli do Kamerunu, by przeprowadzać na miejscu operację zaćmę. To już czwarta wyprawa wolontariuszy poznańskiej fundacji Redemptoris Missio.
Skład lekarzy od kilku lat nie zmienia się. To okuliści z Poznania i okolic. Operacje wykonują za darmo, na misję wyjeżdżają w ramach swojego urlopu. Tym razem do Afryki, by wesprzeć pracę lekarzy, poleciała także szefowa poznańskiej fundacji Justyna Janiec-Palczewska.
To trzy osoby w składzie: Izabela Rybakowska, Ryszard Szymaniak, Maciej Matuszyński. Tym razem do Kamerunu, potem jeszcze do Republiki Środkowoafrykańskiej i będziemy operować zaćmy ludziom, którzy są niewidomi. Zaćma jest chorobą wieku podeszłego, polega na zmętnieniu soczewki, natomiast w Europie jest całkowicie uleczalna operacyjnie. W Afryce, jeśli ktoś ma zaćmę, jest tak naprawdę skazany na absolutną biedę, bo ci ludzie nie mogą wychodzić z chat, żeby pracować. W Afryce nie ma emerytur, nie ma rent. Jeśli ktoś nie widzi, to po prostu nie widzi i jest skazany tylko na łaskę i niełaskę swojej rodziny. Widok w ogóle niewidomych osób w Afryce jest bardzo częsty. Takie osoby zwykle poruszają się z takim najmłodszym dzieckiem z rodziny, które jakby zastępuje oczy takiej osobie, a zaćma leczy się bardzo łatwo przez operację. Ta operacja nie jest długa, to raptem kilkadziesiąt minut. No, dla nas najpiękniejsze są chwile po ściągnięciu tych opatrunków, czyli kiedy rankiem ludzie zaczynają widzieć, dziwią się temu widokowi. No i tak naprawdę to wszystko, co robimy, warto robić właśnie dla tych pięknych chwil.
Tam, rozumiem, kolejka już czeka, tak?
Tak, tak, kolejka czeka. Każdego dnia siostra pisze do mnie, czy na przykład lekarze mogą zoperować dziecko albo kobietę w ciąży. Na miejscu nasze dni będą bardzo intensywne. Do południa to będzie kwalifikacja pacjentów do operacji. Ludzie przychodzą ze wszystkim, ze wszystkimi problemami możliwymi. Są ludzie oślepieni przez szamana, są ludzie, którzy utracili wzrok wskutek jakichś urazów, ale są ludzie, którzy na przykład cierpią od lat na zapalenie spojówek. No i im też oczywiście pomagamy. Natomiast po południu zaczynają się operacje, one trwają do późnych godzin wieczornych, tam nie ma prądu z sieci, jest prąd z generatora. Bardzo często w pole operacyjne wpadają owady. No to wszystko dzieje się naprawdę w takich bardzo, bardzo polowych warunkach. No ale najważniejsze, że są wolontariusze, którzy naprawdę mają wielkie umiejętności. To wszystko, co robią, robią za darmo. Jadą tam w ramach własnego urlopu. Misjonarze bardzo chętnie ich przyjmują i cieszą się, że pomagają ich podopiecznym. Ważne też jest dla nas to, że są ludzie, którzy wpłacają pieniądze na fundację, bo bez tych środków to wszystko nie byłoby po prostu możliwe.
Ci lekarze już byli wielokrotnie, tak?
To cały czas ta sama ekipa lekarzy. Ostatnio byli w Tanzanii, wcześniej w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej. Ten sam skład, zresztą ci lekarze dostali medale od naszego prezydenta 2 lata temu, więc no to naprawdę cieszymy się, że są naszymi wolontariuszami.
Izabela Rybakowska.
To już kolejna pani misja, prawda?
Tak, to już któryś raz wyruszamy w świat. Myślę, że Afryka jest najmniej przewidywalna i najtrudniejsza.
Tam w ogóle mają ludzie dostęp do operacji zaćmy?
Nie, jest to ogromny problem, nie ma lekarzy. Tak jak nam warunki pozwalają i siły, i możliwości, tak staramy się to wszystko tam w ciągu dnia wypełniać. Zazwyczaj było tak, że dojeżdżając już mnóstwo osób czekała, najpierw musimy przebadać pacjentów, zakwalifikować do zabiegu. Po operacjach jest również oglądanie oka, podawanie leków, tłumaczenie co dalej. Także to jest cały kompleks badań i potem działania.
Jestem lekarzem okulistą Ryszard Szymaniak. Co mnie ciągnie? No pewna taka niewiadoma, trochę inna praca niż codzienna. No i pacjenci, którzy są wdzięczni za to, że im się pomaga.
Tam praca jest spokojniejsza?
Tak, jest praca spokojna. Ludzie są też bardzo spokojni, nie są roszczeniowi, są bardzo tacy życzliwi. No, jest bardzo miło, bym powiedział. My zajmujemy się przede wszystkim ludźmi, którzy mają zaćmę. A zaćma to jest bardzo duże ograniczenie w życiu codziennym, w pracy, właściwie w każdej czynności. I bez tej pomocy, bez tej operacji, ci ludzie skazani byliby po prostu na śmierć albo na pomoc innych osób, nie? Która tam nie jest tak zorganizowana. W tych krajach są operacje zaćmy w szpitalach, ale najczęściej ta opieka zdrowotna jest prywatna, więc jak ktoś nie pracuje, nie zarabia, żywi się tylko tym, co ma w ogródku albo na drzewie, to po prostu nie znajdzie pomocy, więc my w jakiś sposób pomagamy tym ludziom.
Czy oni chorują częściej, czy inaczej na tą zaćmę niż Europejczycy?
Są tam na pewno dużo trudniejsze operacje i zaćmy bardziej zaawansowane, ze względu na to, że nie ma kontroli i po prostu nie ma w tych wcześniejszych operacji, tylko wtedy właściwie ci pacjenci trafiają. My zresztą ich sami wybieramy, tych, którzy nic nie widzą już prawie. Nie? Operacje są wtedy dużo trudniejsze, ale no po prostu bez tej operacji no ci ludzie nie widzieliby nic.
W naszym magazynie teraz przerwa na piosenkę, a po niej między innymi o tym, w jaki sposób z głową zrzucać zbędne kilogramy.
Magazyn na zdrowie.
Za nami tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Wiele instytucji przygotowało dodatkowe dyżury dla osób szukających pomocy lub informacji. Taką pomoc przez cały rok świadczy Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie rocznie ponad 200 osób znajduje pomoc i schronienie.
Jaką pomoc? O tym rozmawiam z zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, Katarzyną Chlewińską.
Nasza jednostka zajmuje się pomocą wszelkim osobom w kryzysach, a częścią tych kryzysów są również osoby, które już doświadczyły przestępstwa, są jego ofiarami najczęściej, albo takie, które są nim zagrożone. W doświadczeniu naszej jednostki głównie są to przestępstwa dotyczące spraw przemocowych, tak? Czyli osoby, które już doświadczyły, doświadczają przemocy lub są zagrożone taką sytuacją, stanowiłyby największą taką grupę, ale zgłaszają się do nas po pomoc ambulatoryjną, ale też stacjonarną. Również osoby, które są na przykład ofiarami kradzieży, zaboru mienia jakiegoś rodzaju, tak? W niektórych przypadkach potrzebują wsparcia no, takiego, że nie mają się gdzie podziać, bo na przykład oszukał ich właściciel mieszkania, ale też osoby na przykład okradzione na ulicy, czy w jakiś taki sposób brutalny, potraktowane inaczej, niekoniecznie przemocą bezpośrednią, fizyczną czy słowną. I one nie wszystkie potrzebują wsparcia materialnego, ale niektóre potrzebują wsparcia psychologicznego, aby przepracować tę sytuację. Tak?
Proszę powiedzieć, właśnie jak wygląda ta pomoc psychologiczna? Trafia tutaj taka osoba na przykład dotknięta przemocą w rodzinie, powiedzmy, pewnie najczęściej to jest matka z dziećmi i co dalej?
Tak, najczęściej niestety są to kobiety, choć nie wyłącznie, bo zdarzają się te przestępstwa też różnego rodzaju, na przykład przestępstwa z nienawiści, tak? Różne formy prześladowania na przykład osób LGBT w rodzinach lub w otoczeniu. Mówimy o najbardziej, no niestety powszechnym przestępstwie, czyli przemocy w rodzinie, to zazwyczaj jest to kobieta najczęściej z dziećmi, która się zgłasza poszukując schronienia, tak? Bo jakby pomoc psychologiczna jest w takim przypadku no, nieodłącznym elementem pomocy, ale głównie chodzi o to, żeby ofiara, w cudzysłowie ofiara, teraz się mówi o tym, osoba, która doświadczyła przemocy, mogła znaleźć bezpieczne schronienie w oddaleniu od osoby, która tę przemoc na niej stosuje czy stosowała.
To są spotkania z psychologiem, czy często też Państwo korzystają na przykład z pomocy psychiatrów?
My nie mamy psychiatrów w obrębie jednostki, współpracujemy z kilkoma centrami zdrowia psychicznego i z poradniami. Na pewno osoba, która u nas się znajdzie, ma w swoim dostępie bezpośrednim psychologa do dyspozycji w takim zakresie, w jakim potrzebuje, a jeżeli ktoś nie poszukuje schronienia, bo są i tacy, którzy na własną rękę zorganizowali sobie alternatywne schronienie lub na przykład wrócili do rodzin swoich pochodzenia, lub czasami są dobrze sytuowani na tyle, że nie potrzebują lokalu, to udzielamy również pomocy ambulatoryjnej, czyli do momentu minięcia kryzysu postrzeganego subiektywnie przez osobę, można korzystać z pomocy psychologicznej.
Generalnie mówi się o tym, że terapie długo trwają. Czy tutaj też mogą Państwo zapewnić właśnie taką długotrwałą terapię osobom pokrzywdzonym?
Tak jak mówię, to jest interwencja, czyli to jest proces krótkoterminowy. W tym pierwszym okresie po wydarzeniu, czy po ostrych następstwach wydarzenia pod postacią na przykład złego samopoczucia fizycznego i psychicznego. I my prowadzimy tę osobę do momentu ustabilizowania się, natomiast długoterminowej pomocy nie świadczymy, bo nie mamy jej w swoim zakresie, tak? Nie mamy po prostu no, kadr, żeby prowadzić długoterminowe terapie. Natomiast ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy jest miejscem, gdzie można przebywać do 6 miesięcy, więc jest to okres taki już powiedziałabym dosyć znaczący, jeżeli chodzi o tą możliwość uspokojenia się, nabrania dystansu, opracowania planu dla siebie na dalsze kroki w życiu i utrzymania się w kontakcie psychologicznym o charakterze wsparciowym właśnie.
Często jest tak, że te osoby wracają potem do swojego dawnego środowiska, też nie mają pewnie możliwości takiej, żeby przepracować tą sprawę?
Niestety tak. Jest to sytuacja dla nas zawsze trudna, ale no, pewien procent osób, które opuszczają ośrodek, to są osoby, które z własnej woli wracają do miejsca, z którego przyszły.
Spotykamy się w hostelu przy Botanicznej 2. To jest jedyny taki hostel w Poznaniu i Wielkopolsce.
Na pewno jedyny w Poznaniu. Wiem, że kilka jeszcze na wzór naszego hostelu powstało w innych miastach w Polsce. Jest to bardzo unikatowe światowa jednostka, która powstała 8 lat temu, która opiera się na tym, że oprócz problemu przemocowego jest też problem alkoholowy bardzo szeroko i no, jest rozpowszechniony w Polsce. Dotyka bardzo wiele milionów ludzi. Natomiast sama organizacja pomocy, oprócz tego, że lecznictwo alkoholowe jest dosyć dobrze zorganizowane i dość szeroko dostępne, choć ostatnio przeżywa duże oblężenie i wiem, że są długie terminy w dostępie do pomocy finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to brakowało i brakuje nadal tej pomocy postleczniczej, tak? Czyli pomocy dla osób, które odbyły leczenia stacjonarne lub są pod opieką poradni, ale na przykład nie mają wyboru i muszą trwać w środowisku, które jest dla nich no, takie, nazwijmy to, napięciowe czy stresujące i powoduje niestety zwiększony odsetek nawrotów do aktywnego picia w przebiegu choroby alkoholowej. I nasz hostel właśnie tutaj ma na celu stworzyć taki bufor dla tych osób, aby mogły utrzymać się w swojej abstynencji, trzeźwieć w spokoju i powoli, małymi krokami wydobywać się ze swojego uzależnienia w kierunku samodzielności. Czyli mogą tu przebywać, jednocześnie warunkiem jest to, żeby pracowały, a więc no, wychodziły na prostą w rozumieniu takiej samowystarczalności finansowej, bo wszystkie nasze usługi są bezpłatne, więc pobyt u nas jest bezpłatny. No i dzięki temu umożliwia to im no, zebranie pieniędzy na przykład na wynajem lokalu, czy staranie się o lokale z zasobu komunalnego czy socjalnego.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Jednym z ubocznych skutków pandemii są zbędne kilogramy. Idzie wiosna i coraz więcej z nas pragnie zrzucić ten balast. Ważne, by robić to z głową. I o tym właśnie rozmawiam z Anną Machurą, instruktorką, trenerką personalną od ponad 20 lat.
Poprzez pandemię ludzie mieli bardzo mało ruchu. Nawet te osoby, które wcześniej były bardzo aktywne, no też dużo mniej po prostu się ruszały, więc dużo osób zaczyna jakby od nowa, od początku wraca. Dużo osób się nie zmobilizowało, jeszcze się nie może zmobilizować, ale dużo, dużo gorzej ludzie właśnie po pandemii i funkcjonowali i ruszali się. Dużo im się przytyło, dużo kilogramów na plus.
Więcej osób przychodzi takich, które mówią, chcę schudnąć, czy takich, które mówią, czuję, że coraz gorzej się czuję, bo moje ciało jest zastane, bo boli mnie kręgosłup?
Bardzo dużo osób przychodzi, które mają bóle właśnie kręgosłupa, bóle pleców, są bardzo sztywni, mało porozciągani, ale też jakby efektem ubocznym, jak zaczynają ćwiczyć, jest to, że tracą te kilogramy. Chociażby już samo oczyszczanie organizmu, oczyszczanie jelit, to już jest nawet 5 do 7 kilo, więc tyle nam tego wszystkiego siedzi tam w środku. Mam uczestników, którzy mają cel schudnąć 30 kilo.
Ktoś przychodzi, chce schudnąć na przykład 10 kilo i co usłyszy na początku?
Ruch to jest raz, więc to jak dołączamy ruch do odpowiedniego sposobu żywienia, no to już to idzie na początku, idzie bardzo szybko. Ja zawsze mówię, że mam program, to jest tak zwana dieta bez diety. Jeżeli ktoś nie chce zmieniać swojego stylu, nie chce, mówi, że oj, dieta będzie trudna, to znaczy wiem, że jakby nie ma pojęcia o tym, co to znaczy zdrowy styl życia i dieta, bo czasami te wszystkie dodatkowe inne diety, tak, są dużo droższe niż przejście na zdrowy styl życia, nie? Więc jakby bardzo dużo skupiam się na uświadamianiu, co zrobić, żeby ten zdrowy styl życia zacząć, tak? Nie licząc oczywiście kalorii, bo nie jestem za tym, to jest jakby nie sztuką jest obciąć kalorie, tak, to każdy schudnie, nie sztuką jest jakby mniej jeść, chodzić głodnym, tylko żeby tak jeść, żeby być najedzonym, ale żeby to było z głową zdrowo i przyjemnie i dla każdego łatwe.
Bardzo ważne też jest uświadomienie, że dieta jest najważniejsza. Oczywiście ćwiczenia jak najbardziej są bardzo ważne, ale jeżeli chcemy zrzucić wagę, no to przede wszystkim jednak dieta.
Ja zawsze mówię, okej, ćwiczysz fajnie, lepiej się czujesz, kręgosłup cię trochę mniej boli, poprawiasz swoje samopoczucie, natomiast jeżeli nie zmienisz nic, jeżeli chodzi o sposób żywienia, no to tak naprawdę no, nie zmieni się. Nie poczujesz się, nie wiem, lżej, lepiej, nie stracisz tych kilogramów, no nie ma opcji.
Kiedy są pierwsze efekty?
Trzeba obalić te mity, bo w internecie tak naprawdę jest mnóstwo różnych informacji. Poćwiczę sobie tak dwa, trzy, kilka razy i schudnę, no to tak nie jest oczywiście. Na początku nasze ciało buntuje się, więc jakby trzeba przyzwyczaić nasze ciało do wysiłku, do ruchu i ten nawyk tego przyzwyczajenia trwa 3, 4, nawet do miesiąca. No i żeby to po prostu przejść po 2-3 miesiącach, wtedy wchodzi w ten nawyk i jeżeli nie poćwiczymy, nie pójdziemy na ćwiczenia czy na swój trening, no to wtedy nam bardzo tego brakuje.
Wiele osób mówi, że nie stać mnie po prostu na pójście gdzieś na zajęcia i zapłacenie.
Ja zawsze mówię, jeżeli dzisiaj nie znajdziesz czasu na ruch, to w przyszłości musisz znaleźć czas i pieniądze na to, żeby chorować.
Pracuje Pani też z młodymi ludźmi. Mówi się o tym, że pandemia wyrządziła wielką szkodę właśnie jeżeli chodzi o sprawność fizyczną młodych ludzi. Jak to wygląda na Pani zajęciach?
Młodzież trzeba uczyć ruchów podstawowych, funkcjonalnych, bo oni... U nich po prostu jest zanik tych ćwiczeń i tych ruchów. Obserwuję, bo prowadzę właśnie, mam grupę i młodzieży, i seniorów, i tak naprawdę osoby w średnim wieku. Teraz miałam taką dziewczynę, która 2 miesiące temu zaczęła ćwiczyć, no to tak naprawdę jej ciało było bardzo sztywne, mało potrafiła, chociaż ćwiczyła w grupie, się motywowała, gdzie na przykład na sali były osoby 40+, 50+ i wykonywały dużo lepiej od niej ćwiczenia. A to jest dziewczyna, która ma 15 lat i widzę jej postęp, jak teraz chodzi, gdzie dużo łatwiej się ćwiczy, jest już bardziej elastyczne to jej ciało. Mówię, nasze ciało jest elastyczne, plastyczne, wszystko się da z nim zrobić, tylko no, trzeba ćwiczyć.
No i trzeba powiedzieć na końcu, że może to jest banał, ale jednak sport to endorfiny i każdy taki wysiłek, który robimy z myślą o sobie, o swoim zdrowiu, jest bardzo dobry, nawet po prostu spacer.
Każdy ruch jest dobry. Każdy musi dobrać dla siebie ćwiczenia, tak? Jak była moda, zaczęła się moda na bieganie, no to wszyscy zaczęli biegać. Nie dla każdego jest wszystko. Jeden woli zajęcia jogi, drugi zdrowego kręgosłupa, trzeci idzie na crossfit, czwarty na zajęcia rowerowe, czy tam rower na zewnątrz. Kolejna osoba idzie na spacer z kijkami. Najlepiej wybrać dla siebie odpowiedni ruch, tak żeby się z tym właśnie dobrze czuć.
W naszym magazynie to już wszystko. Życząc Państwu przede wszystkim zdrowia, zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.